Jego historia liczy ponad 700 lat, a na Dolnym Śląsku jest zwany perłą. Tylko w ciągu ostatniej dekady niemal potrojono liczbę turystów odwiedzających rocznie to miejsce. Obecnie to około 500 000 osób. Dziś na tapet bierzemy Zamek Książ. Gminna spółka, która jest jego gospodarzem, kończy właśnie 30 lat. Zapraszam do 21. Bartosz Szarafin.
Nie wiem, jak mam nazywać dni. Ginę w światłach jak naiwne ćmy.
To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Ja się nazywam Bartosz Szarafin. Dobry wieczór. W tym roku spółka Zamek Książ, znana pierwotnie jako przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu, świętuje swoje 30-lecie. Pomyślałem, że to dobra okazja, żeby porozmawiać troszkę o tym, jak połączyć sferę biznesową z turystyką. Czy się da, czy jest trudno, oraz trochę podywagować, co by było, gdyby taka instytucja przed laty w Wałbrzychu nie powstała. Ale żeby nie było za bardzo biznesowo, to zaczniemy trochę historycznie. A jako historii zamku, to nie może zabraknąć Magdaleny Woch. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
Sam zamek to jest kilkaset lat, tak na dobrą sprawę, czyli tutaj zagospodarowujemy zaledwie wycinek, można powiedzieć.
Tak, opowiadamy dzisiaj o takim małym fragmencie z historii zamku, która liczy już ponad 700 lat. Dla nas jednak najważniejsze dzisiaj to te ostatnie 30 lat, czyli moment, kiedy powstała spółka Zamek Książ w Wałbrzychu.
Nikt zazwyczaj nie zadaje sobie trudu sprawdzenia tego, co było z Zamkiem Książ wcześniej. Znamy te wszystkie historie trochę powierzchownie, jaki tutaj ród rządził, co tutaj się mniej więcej działo w okresie II wojny, ale co się działo po II wojnie, tak stricte, jeszcze przed latami 90. już tak bardziej współcześnie, na spokojnie, to niekoniecznie. Ten zamek był dosłownie wydmuszką.
Rzeczywiście mało ludzi zadało sobie albo zadawało sobie trud, aby poznać historię lat 1945-1991. Myśmy sobie ten trud zadali, ponieważ muszę się pochwalić, że wydajemy publikację, kronikę ostatnich 30 lat Zamku Książ, ale tych 30 lat nie byłoby, gdyby nie to, co wydarzyło się właściwie od momentu, kiedy Zamek Książ przestał nazywać się Schloss Fürstenstein, kiedy najpierw zaczął nazywać się Zamkiem w Książnie, a potem Zamkiem Książ. To lata 1945-1991 i historie, które też są po części tajemnicze, bo znamy opisy znikających dzieł sztuki czy elementów wyposażenia z zamku i to wcale nie jest historia przebudowy drugowojennej, ale tego, co działo się po wojnie i to wcale nie bezpośrednio po wojnie, ale na przykład w latach 50. Bo słynna historia roku 1955, kiedy z Zamku Książ wyjeżdża wyposażenie naszej zamkowej kuchni. To jest jeszcze to wyposażenie, które kupili Hochbergowie i ich mistrz kuchni Louis Ardouin. To wyposażenie w stanie niemal nienaruszonym przetrwało w zamku na piątym piętrze, w tej naszej wspaniałej kuchni, cały czas II wojny światowej. Przetrwało również, mówię z pewnym przekąsem, wizyty szabrowników i wizyty Armii Czerwonej na Zamku Książ. No ale przychodzi rok 1955. Z całej Polski, a szczególnie z tak zwanych ziem odzyskanych, ściąga się wyposażenie na zjazd młodzieży socjalistycznej do Warszawy i wtedy fajanse, garnki, różnego rodzaju ubijaczki, różny sprzęt kuchenny wyjeżdża z Książa i nigdy już do Książa nie wraca.
I nagle okazuje się, że to nie II wojna światowa najbardziej zniszczyła zamek. Ale chciałbym, żebyśmy na początku jeszcze powiedzieli o czymś innym. Co było pomiędzy wojną a powstaniem spółki? Bo to są takie czarne plamy historyczne, kiedy jest mało źródeł na ten temat. A przecież zamek swego czasu był ogólnodostępny. Nie było ochrony przewodników, nie było gospodarza, ani pomysłu.
Tych materiałów, szczególnie z lat 50., 60., a nawet 70., jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. My teraz, pisząc kronikę 30-lecia spółki, też wcale nie mieliśmy tak łatwo, chociaż pytaliśmy też ludzi, bo przecież ciągle są z nami ludzie, którzy pamiętają rok 1991, bo tu pracowali, bo byli w momencie takim, kiedy z przedsiębiorstwa turystycznego, kiedy z Centrum Kultury stworzyło się właśnie przedsiębiorstwo Zamek Książ, już ta konkretna, celowa spółka zarządzająca tym naszym pięknym obiektem.
To jest spółka, było ministerstwo, było jeszcze to towarzystwo takie turystyczne, jakby tak różne dziwne takie twory były w międzyczasie, które próbowały się zaopiekować zamkiem.
Tak, bo zamek na przykład w latach 1974-78 to było przedsiębiorstwo usług turystyczno-socjalnych. Zamek później w latach 80. był siedzibą Wojewódzkiego Centrum Kultury i Sztuki Zamek Książ. Zamek był siedzibą Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku. On miał spełniać różne funkcje, ponieważ od zakończenia II wojny światowej, właściwie po ten rok, po lata 80. 10, nikt nie miał pomysłu, co z tym zamkiem zrobić. W związku z tym zamek, na przykład ja czytałam takie rozważania z lat 70, czy w zamku nie powinna być szkoła zawodowa z potężnym internatem. Albo czy nie miałby tutaj być świetny dom pracy twórczej dla polskich artystów.
Albo Hogwart, albo takie rzeczy, no to teraz jest popularne, to już wtedy myślano.
Wtedy już właśnie myślano, więc rzeczywiście teraz jesteśmy bardzo ukierunkowani na naszą działalność, a kiedyś na ten zamek troszkę nie było pomysłu i myślę, że w momencie takim, kiedy utworzyła się spółka Zamek Książ 30 lat temu, ci, którzy wówczas kierowali zamkiem, stali naprawdę przed bardzo trudnym zadaniem, bo po pierwsze musieli wymyśleć, jaka ma być działalność prowadzona w tym zamku, bo tak jak powiedzieliśmy, od lat 50. czy 60. to było wszystkiego po trochę. Były kolonie, były wczasy pracownicze, ale też była wystawa porcelany. Działo się tu naprawdę bardzo dużo. W oficynach powstawały hotele, zresztą te hotele po dziś dzień całkiem nieźle funkcjonują, ale to nie była taka działalność sprofilowana. To znaczy zamek jakby pracował na wielu frontach, w wielu aspektach, ale to ciągle nie było to chyba, czego od zamku oczekiwano.
To kiedy przyszedł ten przełom prawdziwy, taki, kiedy zaczęto coś robić w końcu?
Przyszły lata 70., kiedy podjęto pierwsze prace renowacyjne wewnątrz zamku, bo lata 60. to rzeczywiście zabezpieczania otworów okiennych, drzwi, wszelkie prace na tarasach. Natomiast lata 70. to renowacja zamku, wnętrz, naszych słynnych baroków chociażby. Natomiast to też gromadzenie wyposażenia, no bo potem, o czym rozmawialiśmy, zaraz po wojnie, po tych wizytach szabrowników, po tym jak tu była Armia Czerwona, okazało się, że w zamku nie ma ani oryginalnych obrazów. Oczywiście to jest konsekwencja też wydarzeń II wojny światowej, ale nie ma również wyposażenia. W związku z tym kierownictwo ówczesnego Zamku Książ, pod jakim szyldem on wtedy nie funkcjonował, poszczególne osoby próbowały nadrobić te braki w wyposażeniu. No i rzeczywiście my mamy meble chociażby z innych zamków czy pałaców Dolnego Śląska, które już dzisiaj nie istnieją, no ale niestety nie ma u nas ciągle mebli albo jest za mało mebli hochbergowskich, bo to, że nie ma ciągle mebli, rzeczywiście to się zmieniło, ponieważ od 2 lat w zamku są meble, które stały za hochbergów w zamku. Otrzymaliśmy je w depozyt od Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Do Zamku Książ wracamy już za chwilę. Teraz będzie trochę mniej historycznie. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dziś o Zamku Książ na kanwie 30-lecia spółki, która jest gospodarzem w tym obiekcie. Jest z nami już Krzysztof Urbański, prezes zamku z lat 2011-2016.
Dobry wieczór.
Jak ten zamek mógłby funkcjonować, gdyby takiej spółki nie powołano te 30 lat temu, gdyby obiekt był zarządzany tak, jak pierwotnie to robiono?
Czy ja myślę, że to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa i z perspektywy tych 30 lat na pewno ta decyzja się broni, bo spółka się rozwija, cała przestrzeń się rozwija i spółka zarabia przede wszystkim. Myślę, że to jest jedyny tej wielkości obiekt w Polsce prowadzony przez spółkę komunalną, będący własnością miasta, a nie państwa i jeszcze zarabiający na siebie i z tych pieniędzy, które się tutaj zarobi, cały czas inwestując. Natomiast jak mogło to być inaczej? No, mamy wiele takich obiektów, które są zarządzane w sposób inny, czyli po prostu pieniądze trafiają ze Skarbu Państwa i ileś lat temu być może to tak powinno to być robione, ale mówiąc wprost, tego zamku nikt nie chciał 30 lat temu. To była trudna decyzja, żeby skomunalizować ponownie zamek i żeby stał się on własnością Wałbrzycha. Przez wiele lat było tu bardzo ciężko, brakowało pieniędzy w zasadzie na wszystko, od pensji, ogrzewania i tysiąca innych rzeczy. Dlatego też wiele lat zajęło, że zamek rzeczywiście, myślę, wyszedł na prostą, jest coraz piękniejszy i rzeczywiście są pieniądze na to, żeby remontować go dalej. Natomiast jak zwykle oczywiście tych pieniędzy jest zawsze za mało. Ja wielokrotnie słyszałem, że książ nie dostanie pieniędzy, bo my sobie i tak radzimy i lepiej dać pieniądze na tych, którzy sobie nie radzą. Nie do końca podzielam ten pogląd, bo wydaje się, że właśnie fajnie byłoby wspierać tych radzących sobie, żeby to szło szybciej. Myślę, że byłoby to też motywujące dla tych pozostałych, którzy dostają pieniądze w zasadzie za nic. No ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Spółka świetnie funkcjonuje. Od wielu lat otrzymuje gazele biznesu, więc jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek na pewno w naszym regionie. Zarabia na siebie, zarabia na utrzymanie. Wciąż myślę, że jest jeszcze tu wiele do zrobienia. Mamy 2 piętra przecież nad nami, które wymagają remontu. No ale mimo wszystko, jak ktoś był tutaj ostatni raz 10 lat temu i przyjedzie teraz, to myślę, że no nie chcę powiedzieć, że nie pozna zamku, no bo tutaj wiadomo, że to wygląda inaczej, ale nie pozna wielu miejsc i mnóstwo się tutaj rzeczywiście zmienia.
To samo pytanie zadałem Rafałowi Wiernickiemu, który był prezesem tuż po panu. Gdyby te 30 lat temu nikt nie stworzył takiej spółki i no nie poszedł w tym kierunku, co by mogło się stać z tym zabytkiem, bo mamy wiele innych zabytków, w których takich decyzji nigdy nie podjęto i no różnie sobie też radzą.
Powiem tak, no z jednej strony był to w pewnym sensie łut szczęścia, bo pojawiły się fundusze, z których mogły skorzystać z podmioty właśnie będące podmiotami komunalnymi, ale bez wątpienia nie dałoby nam też możliwości poznania ludzi, no którzy nawet przychodząc spoza tego regionu, tutaj dali takie kompetencje do zarządzania, chociażby właśnie jeśli chodzi o marketing, nie moglibyśmy wyjść na zewnątrz, można tak powiedzieć, ze swoimi potrzebami. Dlatego tak ważne było to, że zamek, że osoby, które zarządzały zamkiem, były otwarte na to, żeby korzystać z dobrodziejstw, jakie dawała wizyty na targach, czy spotykanie się właśnie z innymi podobnymi obiektami. Więc wiemy o tym, że takie obiekty funkcjonują jako obiekty na przykład wojewódzkie. Takim przykładem jest Zamek Moszna w województwie opolskim. Dalej jest to obiekt wojewódzki, to nie jest spółka. Wiemy na przykład o tym, że Zamek w Pszczynie, nasz bliźniaczy w pewnym sensie historycznie, jest obiektem stricte muzealnym, zarządzanym tak naprawdę również z budżetu województwa śląskiego, ale obsługującym czy otrzymującym bardzo duże dotacje ministerialne, więc ta formuła no, spółki była chyba jednak koniecznością na tamte czasy, ale w przypadku Zamku Książ jak najbardziej się sprawdziła.
Zazwyczaj, kiedy kojarzymy tego typu spółki czy tego typu obiekty, wiemy, że się zmienia szef, no to często się zmienia też właśnie kierunek i linia, jeśli chodzi o to, co dalej. Tutaj widzę, że to faktycznie jest takie przez lata spójne. Każdy dokłada do zamku swoje pomysły i stara się je rozwijać, ale oprócz tego jest też jeden taki wspólny kierunek, tak? To jest chyba najważniejsze.
Tak się wydaje. Ja w swoich poprzednikach przejąłem już sporo pieniędzy, które było dołożone na rachunku, to pozwoliło mi rozpocząć kolejne remonty. Myślę, że trochę tych pieniędzy też zostawiłem swojemu następcy. Na pewno każdy chce zostawić coś swojego tutaj i jakby myśli o tym, jak to jeszcze rozwinąć, no ale są pewne mechanizmy, których tutaj się zmieni. Tak? No nie przebudujemy tego zamku, nie zmienimy układu, nie dopasujemy go w inny sposób, więc gdzieś tam to idzie wszystko w jednym kierunku. Natomiast no myślę, że każdy, kto pracuje w Zamku Książ, czy pracował, no to jest naprawdę bardzo dobre miejsce do pracy. Myślę, że wyjątkowe i to powoduje, że to tak dobrze idzie. Natomiast no, my teraz tak bardzo optymistycznie o tym mówimy po tych 30 latach. Natomiast ja wiem, że przez wiele lat, jeszcze jak ja zaczynałem, no to na początku roku troszkę tych pieniędzy brakowało po zimie. Więc to były zupełnie inne czasy. Teraz na szczęście ten temat już jest za nami. No ale widać te pieniądze. Znaczy tutaj, jeśli ktoś przyjeżdża, to widać, że te pieniądze zostają w zamku, bo spółka jest non-profit, miasto nie zabiera tych pieniędzy. No i to daje możliwości właśnie stałych remontów i zmiany i poprawiania tej oferty, bo zawsze jest coś do poprawy.
Muszę przyznać, że trafiłem na dobry czas dla spółki, bo rok wcześniej mieliśmy złoty pociąg. I na tym złotym pociągu moim zdaniem skorzystała najbardziej Zamek Książ. Działania, które poczynił wówczas mój poprzednik Krzysztof Urbański, ja z przyjemnością kontynuowałem akcję Explore Wałbrzych, wejście z szerszą współpracą z pozostałymi jednostkami kulturalno-turystycznymi w gminie, stworzenie wspólnego biletu.
A w takiej spółce są też tematy trudne, bo my tak fajnie tak pytam, wszystko co się udaje, wszystko co pięknie, ale są też rzeczy, przez które no, każdy się z nimi mierzy i nie jest tak łatwo zrealizować. Choćby te piętra jeszcze do zagospodarowania, tak?
No tak, znaczy ten sukces zamku, bo tak trzeba powiedzieć, tak? To myślę, że nie ma co ukrywać. No też powoduje, że jakby oczekiwania rosną. To też w Obrzychu widzimy, jak się remontuje tak dużo, to wszyscy by chcieli, żeby jeszcze dodatkowe rzeczy były szybko remontowane, no tak się nie da. Raz, że to jest oczywiście kwestia finansowa, dwa, że logistyczna. Poza tym, co do tych najwyższych pięter, to tutaj ta oferta zamku i zwiedzania jest już na tyle bogata i długa, że ja mam pewne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie tych turystów jeszcze wysłać na dwa dodatkowe piętra i czy oni to zniosą fizycznie po prostu, więc tam być może trzeba by znaleźć zupełnie inny pomysł na zagospodarowanie tych przestrzeni. No ale oby tylko takie problemy były przed zamkiem, to myślę, że to nie byłoby najgorzej.
Wracamy już za chwilę.
Reklama.
30-lecie spółki Zamek Książ w Wałbrzychu to motyw przewodni dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska. Rozmawiam o tym z Magdaleną Woch, Krzysztofem Urbańskim, Rafałem Wiernickim, a także obecną prezes Anną Żabską. Dobry wieczór raz jeszcze. Był rys historyczny, teraz część około biznesowa. Taka forma prawna jak spółka rządzi się swoimi prawami. A zabytek, atrakcje turystyczne i turystyka sama w sobie swoimi. Czy łatwo to połączyć? Czy to takie trochę światy równoległe? Może pani prezes na początek.
To jest bardzo ciekawe pytanie i też bardzo ciekawy temat do dyskusji, do analizy, dlatego że ja również jako dyrektor wcześniej instytucji kultury, czyli instytucji publicznej, instytucji, która była dotowana przez miasto, oczywiście, która też pracowała na własny rachunek, ale jednak z pomocą miasta, to mogę tutaj pokazać, że Zamek Książ i ta forma prawna funkcjonowania, czyli jako spółki, jest raczej szansą niż obciążeniem. Jesteśmy w obiekcie zabytkowym. W naszym kraju funkcjonuje ustawa o muzeach i dla wielu osób zamek jest takim muzeum, ale sensu stricte jesteśmy spółką, która daje jednak wiele możliwości właśnie do tego, żeby móc się samofinansować. To jest ogromny obiekt, obiekt w mieście, który też miał trudną historię i cieszymy się, że nie jesteśmy obciążeniem dla tego miasta, ale jesteśmy perłą w koronie tego miasta i możemy być wizytówką i możemy pracować na to miasto. I chyba też podejrzewam, że ci, którzy zakładali tą spółkę 30 lat temu, myśleli, że idealnie byłoby właśnie taki scenariusz, żeby to ta spółka zarządzająca tym obiektem historycznym była faktycznie taką wizytówką w pełni, czyli też przynosiła korzyści nie tylko dla miasta, ale jakby mogła, nie była obciążeniem dla miasta. I to się udało.
Czy spółka w zabytku to dobry kierunek? Rafał Wiernicki.
No, oczywiście abstrahując od aspektów podatkowych, to uważam, że warto, dlatego że jeśli się inwestuje, no to oczywiście formuła spółki jest jak najbardziej korzystna dla finansów takiego podmiotu, ale też jeśli mamy podmiot, który nie jest jednostką budżetową, to możemy pozyskać ludzi, którzy więcej oczywiście zarabiają, ale też więcej pieniędzy są w stanie przynieść dla takiej jednostki. W przypadku zamku mamy do czynienia z podmiotem, który nie jest dotowany. Zatem dzisiaj nasze myślenie o tym, jak drogie są bilety, czy drogie są bilety do zamku, no jest jednak postrzegane przez pryzmat, że my jesteśmy obiektem muzealnym, ministerialnym, dotowanym. No nie. Spółka utrzymuje się sama i trzeba mieć to na względzie, że to, co wszystko się dzieje w niej, to, co jest remontowane i co jest pozyskiwane z rzeczy, jest tylko wypracowane dzięki temu, że ludzie przychodzą i płacą za możliwość wejścia do zamku. Zatem skuteczny marketing, skuteczne zarządzanie procesem inwestycyjnym nie byłoby tak możliwe, jak gdyby to była formuła jednostki budżetowej. Spółka daje zdecydowanie większe możliwości. Z drugiej strony przy rozmowach z instytucjami typu ministerstwa czasami jest to oczywiście utrudnienie, bo jesteśmy traktowani jak normalny podmiot gospodarczy. Takie trudności też były chociażby przy rozmowie ze światem muzealników, które traktowały nas jako przedsiębiorcę, a nie jako obiekt kulturalny, muzealny, z którym należy rozmawiać właśnie jak z równy z równym.
To prawda, ale też tutaj fantastyczna praca poprzednich zarządów, które pokazały, że można i tutaj znaleźć rozwiązanie. Co prawda też wiele programów krajowych czy też unijnych daje nawet nam możliwość, pomimo tego, że nie jesteśmy muzeum, do aplikowania o środki zewnętrzne. Więc z jednej strony to są ograniczenia, ale z drugiej strony to są szanse, które normalnie dla obiektu muzealnego byłyby zamknięte. I formuła, która została wybrana dla tego miejsca, z perspektywy tych 30 lat, można powiedzieć, że była trafiona.
Da się, no bo jeśli by się nie dało, to spółka nie byłaby w tym miejscu, w którym jest. To są oczywiście usługi, to jest turystyka, to jest też połączenie tej no jednak zabytkowej struktury, bo nie wszystko tutaj można zrobić. Ale myślę, że przez te lata udało się wypracować taki model, który łączy to wszystko, czyli z jednej strony bardzo merytoryczne i bardzo takie techniczne i historyczne zwiedzanie, choćby przy współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a z drugiej eventy takie stricte dedykowane turystom, choćby ostatni letni festiwal z udziałem samolotów, które były ogromną atrakcją dla odwiedzających. Także no, to wszystko zależy od kreatywności osób tu pracujących, a myślę, że tego im absolutnie nie brakuje. To, co cieszy, to też ja obserwuję, to dość stały zespół. Tutaj się dobrze pracuje i ludzie chcą tu pracować, więc nie ma problemu z rotacją. Jest ta ciągłość, ten know-how, który tutaj rzeczywiście jest. Myślę, że zamek jest absolutnie przykładem dla innych tego typu obiektów i tak to się też dzieje, że tu się przyjeżdża, żeby podpytywać, żeby podglądać, jak to działa. No a ponieważ jest to mimo wszystko spółka prawa handlowego, no to na końcu, wiadomo, jest ten rachunek zysków i strat. I tutaj mogę powiedzieć, że wszystko się zgadza. Naprawdę te wyniki są imponujące. No i rosnące, i to też jest istotne. Stąd tych remontów może być więcej, tych zmian może być więcej. No to jest taka tocząca się już kula i myślę, że tego się już nie zatrzyma. Nawet pandemia nie spowodowała jakiegoś wielkiego zamieszania, no ale oby już nie było potrzeby zamykania tego obiektu.
To jest miejsce bardzo znane i niektórzy pokusiliby się o stwierdzenie, że to jest tak zwany, w cudzysłowie powiem, samo
Ja uwielbiam to sformułowanie i to twierdzenie, dlatego że ja mam duszę sportowca, więc dla mnie zawsze takie sformułowanie jest pewnego rodzaju challenge'em i wyzwaniem rzuconym. I zawsze zachęcam, jeżeli ktoś tak myśli, do tego, żeby spojrzał sobie na sprawozdania finansowe spółki w ostatnich latach i zobaczył, jak może być samograjem, a jak niekoniecznie. Oczywiście zamek stoi tutaj 800 lat i to nieważne, czy to była spółka, czy nie. On nie będzie stał kolejne 800 lat, ale pytanie, jak oszlifować ten diament i jak czerpać korzyść z tego, że ma się taki obiekt w swojej opiece, na swoim terenie.
Bo świat się jednak zmienia, oczekiwania ludzkie się zmieniają.
Dokładnie. Znaczy dla mnie, jak ja mogę powiedzieć o swoich wyzwaniach, jak przyszłam tutaj do zamku, bo przecież przejmowałam zamek po okresie zarządu pana prezesa Urbańskiego, w Złotym Pociągu, później pan prezes Wiernicki, więc miałam punkt wyjścia do tego i także cel, który sobie postawiłam, a celem było to, żeby liczba turystów i przychodów do spółki rosła i żebyśmy mogli realizować inwestycje, które były zaplanowane, które też były moją inicjatywą. I to się udało. Zwiększony chociażby, no, przywracam tutaj myśl do roku 2019. To wtedy był rekordowy rok dla spółki pod każdym względem, dlatego że no, wcześniej przyrost 20% liczby turystów czy przychodów do spółki majątkowych, no to się nigdy w historii wcześniej nie przydarzyło.
Co się kryje za tymi 20%?
Podam przykład. Jak przychodziłam do spółki Zamek Książ, to rocznie odwiedzało ją 400 tysięcy. W 2019 było ponad 540 tysięcy. To chociażby ten wynik. No i też jeżeli chodzi o przychody, to przychody były na poziomie 14, a skończyliśmy w 2019 na prawie 19 milionach złotych, więc no to o takich wynikach mówimy.
Więcej, więcej i więcej. Rozwój spółki to rozwój zamku. Tylko czy zamek wkrótce nie stanie się ofiarą swojej popularności i tego rozwoju? Jak obsłużyć te 540 tysięcy turystów rocznie? O tym już za chwilę. Słuchają Państwo Wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Przed mikrofonem Bartosz Szarafin. Dobry wieczór. Mówiliśmy o sukcesach Zamku Książ, w tym liczbie odwiedzających, a to przypomnę, nawet 540 tysięcy turystów rocznie. Ta liczba szybko rośnie. Czy zamek nie stanie się ofiarą własnego sukcesu? O tym właśnie teraz. Panie Krzysztofie, to za Pana czasów po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o rekordach. Krzysztof Urbański.
Zaczynaliśmy w pierwszym roku, w 2011, jak zacząłem tę pracę, to było ponad 210 tysięcy bodajże, jeśli dobrze pamiętam. W 2016 to już było 400 tysięcy, więc razy dwa prawie. Ruszyła ta lawina, mogę tak powiedzieć, tak? Czym więcej jest tutaj turystów, czym mamy lepszą ofertę, oni wracają zadowoleni do siebie, czy na Dolny Śląsk, czy w Polskę, czy za granicę, zachęcają kolejnych. Mamy też stałą grupę tych, którzy rzeczywiście przynajmniej raz w roku chcą tutaj być. No i to powoduje, że rzeczywiście to idzie do przodu. Nie wiem, czy statystycznie kiedyś analizowaliśmy, że chyba tylko Zowy Wrocław na Dolnym Śląsku ma więcej odwiedzających, ale wiadomo, że to jest zupełnie inny typ obiektu i tam nie, inaczej to wygląda, jeśli chodzi o tego typu obiekty biletowane, bo to też jest istotne. Zamek jako spółka biletuje wszystkie wejścia, nie ma dni wolnych, tak jak w muzeach opłacanych przez Skarb Państwa, więc to chyba rzeczywiście jest jedna z najbardziej odwiedzanych atrakcji w Polsce. to też jest bardzo dobry element dla całego naszego regionu, bo ci turyści, którzy tutaj przyjeżdżają jakby sprowokowani Zamkiem Książ, to chętnie odwiedzają też inne atrakcje, stąd też przewodzenie przez zamek lokalnej organizacji turystycznej. Ja myślę, że to promieniowanie zamku na cały region jest bardzo dobre i to powoduje, że rzeczywiście tych turystów jest coraz więcej w całym regionie. A że żyjemy w jednej z najpiękniejszych części Polski, jeśli nie najpiękniejszej, no to powoduje, że rzeczywiście da się to wszystko ze sobą połączyć i tych turystów co roku mamy więcej. Myślę, że to bardzo dobrze.
Rafał Wiernicki.
W czasie mojej obecności w Książu musieliśmy się zmierzyć z zarządzaniem tłumem. Sezony letnie były rzeczywiście takie, kiedy musieliśmy uważać na przykład na zbiory, bo podnosiła się temperatura w zamku od ilości osób, która się w nim pojawiała. Pierwszy raz spotkałem się z takim zjawiskiem, właśnie koniecznością zarządzania tłumem turystycznym.
W obiektach, które aspirują do tego, żeby być bardzo muzealne, to wymaga szczególnej kontroli.
No bez wątpienia, właśnie dlatego wspomniałem o tej wrażliwości warunków, jeśli chodzi o wilgotność powietrza i o temperaturę. Zamek też przez lata już dojrzał do tego, żeby wprowadzić system czasowych rezerwacji odwiedzin i dzisiaj turysta, który chce odwiedzić zamek, wybiera tak zwane sloty czasowe, czyli jeśli one się wypełnią ilością osób, one znikają z rozkładu i w pewnym momencie trzeba sobie znaleźć inny termin, w którym chcesz odwiedzić zamek. To jest też właśnie jeden z przejawów takiej logistyki turystyki.
Powiem też paradoksalnie, jeśli do pewnej atrakcji jest trudno się dostać, to ona też jakby lepiej oddziaływuje. Proszę zobaczyć te największe atrakcje w Europie, gdzie tam zawsze się stoi w kolejkach, jakby nikomu to nie przeszkadza. Zdajemy sobie sprawę, że są pewne przepustowości, są pewne ograniczenia i to nie mówimy też wcale o COVID-zie, bo przecież przed COVID-em też tak było, ale to chyba dobrze. Jeśli udało się doprowadzić zamek do takiego momentu, że tutaj się stoi w kolejce, żeby wejść, to znaczy, że jest dobrze.
Pytanie, co dalej? Gdzie jest ta granica? Gdzie są bufory? Anna Żabska.
To nie jest, oczywiście, faktycznie, pojemność zamku jest ograniczona. Dlatego też zmiany, które w ostatnich dwóch latach wprowadzamy sukcesywnie i tak naprawdę udoskonalamy ofertę dla turystów, jest taka, żeby po pierwsze spełniać oczekiwania turysty, bez konieczności jakby ograniczania liczby osób wchodzących do zamku, jednak mając przede wszystkim na względzie opiekę nad zabytkiem, bo pamiętajmy, że to jest główne nasze zadanie, czyli opieka nad zabytkiem dziedzictwa historycznego, materialnego i zachowaniem go dla przyszłych pokoleń, więc musimy z szacunkiem podejść do tego obiektu. Jednak funkcje, które wprowadzamy i wykorzystujemy sezony tak zwane, które kiedyś były sezonami martwymi dla spółki, to właśnie wracając do tego roku jeszcze sprzed pandemii, to po raz pierwszy udało nam się, że styczeń, luty zazwyczaj były okresami trudnymi, tak? To wtedy tutaj spółka nie wychodziła nawet na zero, to był okres straty. Wtedy po raz pierwszy w historii spółki również udało nam się odnotować zysk, więc ta sezonowość nagle jakby przestała być tematem w historii spółki i to faktycznie pokazuje, że już zaczynamy dochodzić do tego, że może być ten problem z liczbą osób chętnych, że będziemy mogli mniej przyjąć niż jesteśmy w stanie. Ale dlatego, tak jak mówię, pracujemy cały czas i wydaje mi się, że z sukcesem. Oczywiście można tutaj mówić o problemach natury parkingowej, czy chociażby o staniu w kolejce, czasami trzeba po prostu odstać swoje. Ale pracujemy cały czas zespołem, myślimy nad tym, szukamy rozwiązań, które z jednej strony właśnie dadzą możliwość naszym klientom, wprowadzą nową ofertę i wydłużą ten sezon.
To jest ta charakterystyka właśnie, o którą pytałem, czyli ta różnica, że w spółce z jednej perspektywy można na pewne rzeczy zareagować, a z drugiej strony to jest właśnie atrakcja, zabytek ulokowana, usytuowana w pewnym miejscu i nie do rozciągnięcia. To nie wystarczy wykupić kawałek ziemi i coś tam wybudować, tak? Nie ma miejsca.
To zdecydowanie tak, dlatego że każdy produkt nowy, to on zaczyna dopiero i buduje. Tutaj zamek, to 30-lecie jednak zobowiązuje i marka Zamek Książ jest powszechnie znana. Ale też myli się ten, kto myśli, że zamek nie potrzebuje reklamy. I to jest kolejny błąd.
Właśnie, to jest taki mis.
Absolutnie nie. To tak jak się nie reklamuje, to tego nie ma. To też moim zdaniem, jak popatrzeć na statystyki spółki w ostatnich 10 latach, to też to widać, gdzie się nie myślano o reklamie, więc ta liczba jednak tych turystów była mniejsza. Nam się udaje, dla mnie osobiście sukcesem przede wszystkim jest to przejście przez pandemię.
Dlatego tak ważne jest też różnicowanie taryfy, jeśli chodzi o ceny, czy współpraca z podmiotami, grupami, czyli zwiedzania grupowego, ale też również rozszerzenia właśnie tego ciężaru w pewnym sensie turystyki na inne obiekty. Stąd współpraca z innymi obiektami, ze starą kopalnią, oczywiście przeniesienie do własnego obiektu, do palmiarni części tych turystów, czy przesunięcia ich w ogóle w głąb Wałbrzycha było właśnie zawsze nadrzędnym celem tej polityki turystycznej. Książ jako magnes, ale potem dystrybuj tych turystów po innych atrakcjach w Wałbrzychu.
Książ od zawsze był uznawany za taką perełkę tutaj na Dolnym Śląsku, no to tym magnesem już był.
No był, ale właśnie o to chodzi, że przez wiele lat też pokutowało odseparowanie Książ od Wałbrzycha. Rzeczywiście musieliśmy przez wiele lat z tym, mówiąc wprost, walczyć, bo pokutuje dalej wśród ludzi, że Książ jest dalej koło Wałbrzycha, a nie jest częścią naszego miasta. Stąd też musieliśmy go tak troszkę bardziej przyspawać do Wałbrzycha, żeby Wałbrzych też dyskontował jego popularność.
Wiadomo, że teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Zamek jest w zupełnie innym miejscu. Palmiarnia też jest w zupełnie innym miejscu. Zamek wygląda inaczej. Myślę, że w ogóle Wałbrzych ma ofertę naprawdę już na wiele godzin zwiedzania, bo przecież zamek, przecież podziemia niedawno uruchomione, mauzoleum, palmiarnia. To jest rzeczywiście bardzo bogata oferta. Wiemy, że turyści wychodzą stąd już dość zmęczeni.
Na chwilę stawiamy tu przecinek, a już za moment czas na podsumowania.
Dokładnie tam. Ja mam, słuchajcie, panie, panowie, bracia i siostry, lekcjonerka Sydney Polak, młody stres.
Tu Radio Wrocław i ostatnie minuty naszego wieczornego spotkania z Zamkiem Książ. Można by odnieść wrażenie, że turyści są, pieniądze są, zamek pełen atrakcji. Czego więcej do szczęścia trzeba?
Nie, no myślę, że pan wspomniał o tych dwóch najwyższych piętrach, ale przecież ciąg barokowy też już wymagałby odświeżenia. To było robione w latach 70., czyli ponad 50 lat temu. Poza tym przy nowych remontach, które są już prowadzone pod pełnym rygorem konserwatorskim, to od razu widać w te części niewyremontowane albo wyremontowane wcześniej, ile one jeszcze potrzebują. Schody cesarskie mógłbym wymieniać, bo to też za moich czasów było planowane. Więc no, na pewno pani prezes nie będzie się jeszcze nudzić przez wiele lat i będzie miała co robić, ale myślę, że widać, że tu rzeczywiście idzie wszystko w dobrą stronę.
Co przed wami jeszcze? W takim najbliższym czasie, nie pytam o jakąś drobnicę, o drobne tam naprawy, tylko czy jeszcze taki macie ważny cel na najbliższy czas?
Tak, tych projektów mamy naprawdę, bo jest jeszcze dużo do zrobienia w zamku. Ja to też od początku mówię, dla mnie takim celem jest doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie fontanny na tarasach będą czynne i ten taras, ale również założenia tutaj ogrodowe będą nawiązywały do tych historycznych. I to konsekwentnie realizujemy z roku na rok. Tak jak powiedzieliśmy na początku, większość inwestycji wykonywana jest z naszych pieniędzy, więc jeżeli nie zarobimy, no to tego nie robimy. Oczywiście aplikujemy o wszystkie środki, tutaj udało nam się w ostatnim czasie też pozyskać dużo pieniędzy z projektów poskoczeskich i dzięki temu wiele rzeczy zostało już zrobionych. Następnie kwestia parteru, tutaj zagospodarowania, wejścia do zamku, dlatego że...
Takiego miejsca, w którym przez lata było...
Tak, przed zamczem, bo to pamiętajmy, że kiedyś kasy były w zamku.
Przy samych schodach, no to przy dawnym ruchu już były kolejki, a co dopiero teraz.
Dokładnie tak. I tutaj było i sprzedaż, i formowanie. Absolutnie to ja wiem, że to człowiek się szybko przyzwyczaja do tego, co już jest nowe i nowy obiekt kasowy no już spełnia swoje funkcje, ale pamiętajmy, że jeszcze jak wyniosłam te kasy na przedzamcze, no to były sprzedawane bilety z niezbyt eleganckiego kontenera, ale to był sprawdzian, to był test. Cały czas pracujemy na tym, żeby zamek był dostosowany dla osób niepełnosprawnych. To jest trudne w obiekcie zabytkowym, ale też dla...
Jak pani prezes poruszyła to pytanie, to zapytam o tą windę, o której już kiedyś rozmawiałem. Coś tutaj się zmieniło?
W ogóle pracujemy, mamy projekt, to też jesteśmy po zebraniu, chcemy w ogóle wymienić, zmodernizować windy w zamku, dlatego że te, które są, no one są już od wielu, wielu lat i wymagają już inwestycji, ale też planujemy właśnie na skrzydle południowym wybudować windę, która będzie tylko dedykowana dla osób niepełnosprawnych. To też ułatwi dla nich im komunikację. Dla mnie też takim projektem, który bardzo chciałabym zrealizować i na którym pracujemy i pandemia nas mocno wstrzymała, to apartamenty Daisy i rekonstrukcja tych apartamentów. Kolejna rzecz to odbudowanie tego traktu barokowego.
Zaraz się okaże, że zabraknie wam miejsca na te wasze pomysły, pani Magdalena Woch.
Mamy w tej chwili taki problem, kiedy czytaliśmy właśnie przygotowując kronikę 30-lecia ankiety turystów, chociażby jeszcze z początku lat 90. mankamentem zamku były puste sale. Dziś okazuje się, że kiedy chcemy zrobić wystawę albo kiedy sobie wymyślamy kolejną salę, my tych sal mamy coraz mniej. I to jest chyba też pocieszające, że zamek jest już w pełni wyposażony. Mówię tutaj o ruchu turystycznym, o ciągu turystycznym, że właściwie co roku dodajemy nową salę albo i dwie. No i mam nadzieję, że dzięki temu, że mamy około 400 pomieszczeń, że jeszcze ciągle ten nasz ciąg turystyczny będziemy rozwijać.
Pomysłów i planów wam nie brakuje.
Absolutnie, absolutnie, absolutnie nie.
Niestety kończy nam się czas. Myślę, że słuchacze się z pewnością dołączą. Spółce Zamek Książy życzymy kolejnych sukcesów i dekad dalszego rozwoju, a samemu zamkowi kolejnych setek lat wytrwałości. Dziękuję bardzo. Gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska Radia Wrocław byli Anna Żabska, prezes Zamku Książ.
Bardzo dziękuję i zapraszam do Zamku Książ.
Magdalena Woch.
Dziękuję bardzo, miłego wieczoru i do zobaczenia i usłyszenia.
Oraz poprzedni prezesi Rafał Wiernicki i Krzysztof Urbański.
Bardzo dziękuję i zapraszam do zamku.
A ja się nazywam Bartosz Szarafin. Do usłyszenia.